Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Sejm wybrał 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W głosowaniu przeszły kandydatury wskazane przez PO, PSL i SLD. Są to Roman Hauser, Andrzej Jakubecki, Krzysztof Ślebzak, Bronisław Sitek i Andrzej Sokala. Aby objąć urząd, muszą jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem Andrzejem Dudą. Do wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego doszło dziś, mimo że kadencja obecnych 3 jej członków upływa dopiero w listopadzie, a kolejnych 2 w grudniu. Głosowanie w tej sprawie przyspieszyła nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, którą przygotował były prezydent Bronisław Komorowski. Wymieniona została 1/3 15-osobowego składu Trybunału. Politycy zignorowali apel kandydatki Prawa i Sprawiedliwości na premiera Beaty Szydło, która domagała się odstąpienia od tej decyzji. To psucie polskiego państwa, oceniła wiceszefowa Prawa i Sprawiedliwości. Wskazała również, że jest to wydarzenie bezprecedensowe po 1989 roku.
Trybunał Konstytucyjny, który ma stać na straży Konstytucji, który cieszy się ogromnym zaufaniem Polaków, zostaje wykorzystany do politycznych, partyjnych interesów Platformy i PSL-u. Platforma po przegranych wyborach prezydenckich zmieniła ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i wykorzystuje w tej chwili te zmiany, które złamały zasady demokratycznego państwa prawa, które są niekonstytucyjne, budzą zastrzeżenia ekspertów, budzą zastrzeżenia przedstawicieli instytucji związanych z sądownictwem, z palestrą.
W środę Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zarekomendowała 5 kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosiło swojej propozycji. Pod znakiem zapytania stoi piątkowe głosowanie nad zawetowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawą o tzw. uzgodnieniu płci. Punkt ten nie znalazł się jeszcze w programie obrad. W czwartek kontrowersyjnymi przepisami zajmowały się połączone Komisje Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Zdrowia. Posiedzenie zostało przerwane na wniosek klubu Platformy Obywatelskiej. Ponowna próba zajęcia stanowiska w sprawie weta zostanie podjęta w piątek o godzinie 8. Rządzący obawiają się, czy uda im się zebrać większość do odrzucenia weta prezydenta, mówi poseł Stanisław Piotrowicz. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dodał, że ustawa jest złym aktem prawnym.
Nieprawdą jest to, że jest to ustawa, która upraszcza procedury zmiany dokumentów, jak ostatnio przedstawiciele Platformy w mediach próbowali tłumaczyć opinii publicznej. Wprowadza rewolucyjne zmiany, jednocześnie nie ogranicza, ile to raz w swoim życiu można taką płeć zmieniać, w zależności od upodobań, bo ona nie wymaga żadnej korekty fizycznej. To trzeba podkreślić. Stwarza możliwości do zawierania związków w sumie jednopłciowych, stwarza również możliwości do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Tego rodzaju nieprawidłowości wychwycił pan prezydent i słusznie tą ustawę zawetował.
Sejm może odrzucić prezydenckie weto, jeżeli przegłosuje ustawę większością kwalifikowaną 3/5 głosów. W myśl zawetowanej ustawy łatwiejsza procedura prawnego określania płci ma się opierać na subiektywnym odczuciu pacjenta, a nie na podstawach biologicznych. Odrzucenia ustawy w Sejmie i Senacie domagali się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Jarosław Gowin najprawdopodobniej zostanie ministrem obrony w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, poinformowała kandydatka tej partii na premiera Beata Szydło. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej podkreśliła, że to nie PO i nie media będą decydowały o przyszłym kształcie jej gabinetu. W ten sposób polityk ucięła spekulacje, w których wskazywano, że to poseł Antoni Macierewicz po wyborach obejmie funkcję szefa MON. Media tak zwanego głównego nurtu przypuściły atak na wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.
Myślę, że dosyć już tego zajmowania się przez polityków opcji aktualnie rządzącej kreowaniem rzeczywistości politycznej, której nie ma. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem na urząd ministra obrony w moim rządzie, w rządzie tworzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, jest stojący obok mnie pan minister Jarosław Gowin.
Jarosław Gowin, były minister sprawiedliwości, zapowiedział, że rząd Beaty Szydło będzie opierał się w dziedzinie polityki obronnej na 3 głównych filarach.
Po pierwsze, w myśl tego, co w kampanii prezydenckiej głosił pan prezydent Andrzej Duda, Będziemy podczas przyszłorocznego szczytu NATO domagać się realizacji strategii Newport Plus, czyli będziemy pracować i budować koalicję na rzecz poszerzenia, zwiększenia trwałej obecności wojsk NATO na terytorium państw Europy Środkowej. Będziemy starali się zwiększyć środki na armię i obronność. Chcemy też, aby armia zawodowa była wzmocniona przez oddziały obrony terytorialnej.
Poseł Jarosław Gowin jest założycielem i prezesem Polski Razem, a także przewodniczącym klubu parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy. W Warszawie odbył się protest funkcjonariuszy służb mundurowych. W manifestacji wzięło udział nawet kilkanaście tysięcy osób. W poniedziałek policjanci, strażacy i celnicy rozbili przed Sejmem miasteczko namiotowe. W czwartek zostało ono zwinięte. Mundurowi domagają się wzrostu płac o 300 zł, który jeszcze w tej kadencji Sejmu w swoim drugim expose w listopadzie 2011 roku obiecał im ówczesny premier Donald Tusk. Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków Florian, wskazuje, że podwyżki zaproponowane przez rząd na 2016 rok są niewystarczające.
To nasz główny postulat, czyli wzrost uposażeń, który by był na poziomie rekompensującym nam zamrożenie przez 8 lat tych wynagrodzeń. Chcemy również, aby rząd przedstawił i uchwalił, no co jest już w tym parlamencie niemożliwe, ustawę modernizacyjną dla służb mundurowych, czyli taki program wieloletni dla służb mundurowych, gdzie byłyby przewidziane środki finansowe tak na wzrost wynagrodzeń, jak i modernizację tych służb kubaturowo-sprzętową. Oczekujemy również zmian w ustawie o L4 czy ustawie o zwolnieniach lekarskich.
Związkowcy zaznaczają, że brak niezwłocznej realizacji postulatów będzie miał bezpośredni, negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju. 8 Polaków znalazło się wśród 43 pianistów zakwalifikowanych do drugiego etapu przesłuchań 18. konkursu szopenowskiego. Nazwiska wszystkich, którzy zagrają w kolejnym etapie rywalizacji, ogłoszono wczoraj wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wyniki podało 17-osobowe jury, mówi Agata Kwiecińska, rzecznik tegorocznego konkursu.
Grona 78 pianistów z 20 krajów jury do drugiego etapu zakwalifikowało aż 43 uczestników. Najliczniejszą grupą są pianiści z Polski. Jest ich aż 8, po 5 osób z Chin, Japonii i Korei Południowej, 4 reprezentantów Stanów Zjednoczonych, 3 pianistów z Rosji i Kanady, 2 z Włoch oraz po 1 pianiście z Węgier, Francji, Chorwacji, Ukrainy, Czech, Grecji, Łotwy i Wielkiej Brytanii.
Przesłuchania kolejnego drugiego etapu konkursu rozpoczną się jutro o godzinie 10 i potrwają do 12 października. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina odbywa się co 5 lat. To jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął w czwartek dwudniową wizytę na Węgrzech, gdzie bierze udział w szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczą prezydenci Słowacji, Czech i Węgier. W sesji plenarnej wzięła również udział prezydent Chorwacji. Rozmowy dotyczyły polityki klimatycznej w kontekście grudniowego szczytu w Paryżu i gazociągu Nord Stream 2. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski powiedział, że prezydenci zgodzili się, że jakiekolwiek porozumienie klimatyczne dotyczące redukcji gazów cieplarnianych powinno obejmować wszystkie kraje emitentów tych gazów na świecie. Prezydencki minister relacjonował, że w sprawie gazociągu Nord Stream 2 dyskusja dotyczyła tego, na ile jest to projekt ekonomiczny, a na ile polityczny i jakie będą jego konsekwencje dla Europy Środkowej.
To szczególnie mocno podkreślają nasi partnerzy słowaccy, dla których problem ominięcia środkowej Europy kolejną nitką gazociągu, który powoduje także duże napięcie ekonomiczne i geopolityczne w tej części Europy, jest przez nich bardzo mocno podnoszone i tutaj także pan prezydent Duda bardzo zgodził się z prezydentem Kiską. Tę rozmowę kontynuują od spotkania, które było było nie tak dawno na Słowacji. Rzeczywiście to jest problem, który należy podnosić tak, że ten głos ze środkowej Europy w tym względzie jest silny i przede wszystkim liczymy w tym wypadku na Komisję Europejską, bo Komisja Europejska, jeśli realnie podejmuje się bycia gwarantem także prawa europejskiego w zakresie Unii Energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, pakietów energetycznych, to także to powinno obejmować takie przedsięwzięcia jak Nord Stream 2. Tak?
Minister Szczerski zastrzegł, że na koniec szczytu V4 nie będzie formalnych deklaracji, na przykład w sprawie Nord Stream 2. W piątek szefowie państw Grupy Wyszehradzkiej mają również poruszyć w rozmowach m.in. kwestie polityki migracyjnej. W piątek odbędzie się także podsumowująca szczyt konferencja prasowa z udziałem prezydentów. Na terenie polskiego konsulatu we Lwowie doszło do eksplozji. Ukraińskie MSW bada przyczyny wybuchu i poszukuje sprawców tego incydentu. Według nieoficjalnych źródeł zbliżonych do polskiego MSZ przed konsulatem wybuchła petarda, którą ktoś rzucił z zewnątrz. Inną informację podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych obwodu lwowskiego. Resort donosi, że mógł to być ręczny granat odłamkowy RG-42 konstrukcji radzieckiej, który zaczął być produkowany podczas II wojny światowej. Jak na razie polskie służby dyplomatyczne na Ukrainie nie skomentowały tego incydentu. Sprawa jest nadal wyjaśniana przez ukraińskie służby. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.